ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam w kolejnym naszym spotkaniu ze świętym ojcem Pio. Święty ojciec Pio jako ten, który próbuje chodzić śladami swojego ojca założyciela zakonu. Oczywiście chodzi o świętego Franciszka. Kolejne już pewnie 18 nasze spotkanie. Tym razem wsłuchajmy się w list, jaki ojciec Pio napisał San Giovanni Rotondo 30 grudnia 1921 roku, a napisał do Gracielli Pannullo. Być może to nazwisko jest nam znane, czy kojarzy się i bardzo właściwie, bo ta Graciella to przecież krewna księdza Salvatore Pannullo, prałata z Pietrelciny proboszcza. Ona była nauczycielką w szkole podstawowej, a także bardzo się udzielała w apostolacie świeckiego zakonu franciszkańskiego. Gdy ojciec Pio przebywał w rodzinnej Pietrelcinie, gdy musiał opuścić dane miejsce w klasztorze i jakby naprawiać swoje zdrowie w rodzinnej miejscowości. Wtedy właśnie ksiądz prałat Salvatore Pannullo był takim kuratorem, opiekunem, dobrym ojcem, wsparciem przyszłego Padre Pio. Przejdźmy do listu. Najdroższa Graciello, Jezus zawsze niech będzie cały wasz, niech otacza was zawsze swoją czujną łaską i niech uczyni wam wszystko według swojego boskiego serca. Otrzymałem w odpowiednim czasie wasz cenny list i z powodu wielu zajęć w tych dniach z opóźnieniem odpowiadam. Jakże piękne słowa przeczytałem na samym początku waszego liściku. Jestem córką świętego Franciszka i razem ze mną pozostała pięćdziesiątka. Wspaniale, masz rację, że jesteś zadowolona, a będziesz bardziej, gdy dzięki waszemu żarliwemu zapałowi i głębokiemu miłosierdziu przyciągniecie jeszcze 100, nawet 1000 osób do świętego Franciszka, aby Jezus był w nim uwielbiony. Zawsze, a szczególnie dziś, trzeci zakon franciszkański odgrywa szczególną rolę w kierowaniu ludzkości na światło wiary, na zdrowe zasady moralności chrześcijańskiej. Ostatnie wspomnienie kolejnego stulecia od założenia tego zakonu, ta uroczysta reminiscencja, było wielkim i świętym wyzwaniem dla wszystkich dusz, a także prawdziwym i duchowym entuzjazmem tych, które pobożnie podążają pod sztandarem coraz częściej świeckim zakonu świętego Franciszka. Nasz kraj, tak bardzo bliski naszemu sercu, otrzyma od nieba najlepsze błogosławieństwa, jeśli będzie intensywnie kontynuował piękne, rozpoczęte dzieło. Konieczna jest natomiast dobrze przeprowadzona i stała reklama poprzez znajomość szlachetnego i świętego celu, którym są uświęcenie własnej duszy, duchowe łaski i dołączone święte odpusty. Powinnyście w jakiś wolny dzień, który możecie wygospodarować w miesiącu z waszej wolnej woli oraz we współpracy z innymi, zebrać wszystkie wasze współsiostry i za pomocą duchowej przemowy pobudzić je do wierności postanowieniom, do uczestnictwa w sakramentach, zapewnić je, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii, w tym sakramencie miłości, posiadamy prawdziwe życie. Życie błogosławione, prawdziwe szczęście, gdyż w nim otrzymujemy nie tylko łaski udoskonalające nas, ale otrzymujemy samego Twórcę tych łask. Nasi ojcowie nie przestają nam pomagać. Często przybędą, by dzielić się z wami Słowem Bożym. W zamian nie żądamy niczego innego jak waszej wierności Bogu i świętemu Franciszkowi oraz odpowiedzi na działanie łaski. Mam nadzieję, że niedaleki jest dzień, w którym będziecie cieszyć się radością raju, przybywając do Asyżu, miasta całości franciszkańskiego, mówiącego pomnika wielkiej i nieskończonej miłości świętego ojca Franciszka. Tak, życzę sobie w niedalekiej przyszłości zobaczyć was w geście prostracji w małej świątyni świętej Porciunkuli, szczerniałej przez ząb czasu, gdzie poprzez 7 wieków religijnego uwielbienia, jak opowiada wiernym admiratorka dzieła franciszkańskiego pani Henrion, pocałunki pokutników wypolerowały tak surowe ściany, że wyglądają jak marmur czy alabaster. jak bardzo bije serce pomnego pielgrzyma, który się tam zatrzymuje, by gorąco się modlić. Każdy szary kamień opowiada historię tysięcy dusz, które w pełnym zaufaniu, poddaniu położyły na nim głowę wśród życiowych obaw. Pielgrzym przyklęka tam instynktownie i w boskiej ciszy słyszy unoszenie się nad nim czegoś w rodzaju przemiłego błogosławieństwa, a nieskończona i słodka modlitwa rozbrzmiewa i przechodzi przez wieki płynące miłością świętych ofiar niewinnych męczenników oblane łzami odkupionych. Och, jak wielki, jak słodki jest boski dogmat obcowania świętych w Kościele Jezusa. Jest to naprawdę brama życia wiecznego, jak jest napisane nad wejściem do małej świątyni zwanej Porciuncula. Przywołując cuda tamtych czasów, przychodzi mi na myśl ulubiona, pierworodna córka anielskiego ojca, tam we wzniosłej i uroczystej ciszy skromnego refektarza. Święta Klara wraz ze swoimi pokornymi i umartwionymi córkami, które w rytmie ubóstwa śpiewają krótkie i jasne melodie o wyrzeczeniu i poświęceniu. Każda z sióstr zajmuje swoje własne miejsce, uwielbia Pana w myśli i wyczekuje w spokoju. Wtedy przejrzysty głos świętej Klary intonuje Benedicite. Powolna i wzniosła dziewicza ręka podnosi się, by błogosławić majestatycznym, cudownym gestem. Kiedyś w klasztorze jadano jedynie chleb i to na obiad. Głód doskwierał żołądkom biednych sióstr, które pomimo mężnego serca nie zawsze mogły ignorować naglące życiowe potrzeby. Siostra Cecylia, magazynierka żywności, w pewnym momencie zwróciła się bezradna do świętej przełożonej, a ta zarządziła, by podzielić chleb na dwie części. Jedną z nich wysłać do braci, którzy czuwali w klasztorze, drugą zaś zatrzymać. Zatrzymaną część kazała podzielić na 50 części według liczby sióstr i każdej zostawić swoją część na stole ubóstwa. Ponieważ jednak pobożna córka stwierdziła, że bardzo są konieczne dawne cuda Jezusa, aby tak mały chleb mógł zostać podzielony na 50 porcji, matka jej odpowiedziała: córko moja, rób to, co ja tobie mówię. Spieszy się posłuszna córka, by wypełnić matczyny rozkaz, a matka Klara spieszy się i udaje do Jezusa z modlitwą i z błagalnymi westchnieniami za swoje córki. Z Bożej łaski pomnaża się chleb w rękach tej, która go łamie i podaje każdej obfitą część. Innego dnia służebnicy pańskiej zabrakło oliwy, a z tego powodu nawet nie można było przygotować pożywienia chorym siostrom. Wtedy święta Klara, mistrzyni pokory, wzięła zbiornik, wymyła go własnymi rękami i postawiła w umówionym miejscu, aby kwestujący brat mógł go zabrać. Następnie zawołała go, by poszedł szukać oliwy. Brat Bontivenga pośpieszył, by ulżyć niedostatkowi biednych sióstr, ale zanim przybył, za przyczyną Bożego miłosierdzia, zbiornik został napełniony olejem, gdyż modlitwa świętej Klary wyprzedziła posłuszeństwo świętego ojca, mającego zadanie podtrzymania w niedostatku swoich biednych sióstr. Dobry brat, myśląc, że go na próżno zawołano, zamruczał: może siostry, wołając mnie, zakpiły ze mnie, gdyż zbiornik jest przecież pełny. Szukano w pobliżu, kto mógł przynieść olej, ale nie znaleziono nikogo. W ten sposób Pan cudownie przychodził z pomocą tym, które dla Niego opuściły wszystko i pochylał się pokornie do woli swojej oblubienicy, która nawoływała z czystością i wiarą zdolną przynosić góry. Prosimy również i my naszego najdroższego Jezusa o pokorę, zaufanie i wiarę, podobne naszej świętej drogi, tak jak ona modlimy się do Jezusa. Powierzmy się Jemu, odcinając się od tego zwodzącego aparatu świata, gdzie wszystko jest głupstwem i próżnością, wszystko przemija. Tylko Bóg pozostaje w duszy, która potrafi Go dobrze pokochać. Biedne te zagubione dusze, które rzucają się w wiry światowych trosk. Im bardziej kochają one świat, tym bardziej ich pożądania się mnożą. Im bardziej ich pragnienia się zapalają, tym bardziej stają się nieudolnymi do wypełnienia swoich planów. I oto niepokoje, niecierpliwości, okropne wyrwy, które dzielą ich niebijące miłością i nieprzepełnione świętością serca. Módlmy się za te nieszczęśliwe, biedne dusze, aby Jezus im przebaczył i przyciągnął do siebie za pomocą swojego nieskończonego miłosierdzia. Wy, którzy otrzymaliście od Jezusa wiele darów i łask, kontynuujcie w życiu wzrost cnoty, a wasze miłosierdzie i wasz zapał zaprowadzi na prostą drogę te dusze, które błądzą, a w ten sposób uwielbicie Pana razem z naszym wspólnym Ojcem, świętym Franciszkiem, we wszystkich dziełach stworzenia, znajdując w tym obfitą rekompensatę na ziemi i w niebie. Proszę was, by pozdrowić ode mnie prałata oraz wszystkich w najmilszym Panu i wierzcie mi, w nim zafascynowany Ojciec Pio Kapucyn. Miłego końca roku. Proszę wszystkich o pomoc w modlitwie. Piękny, niekrótki list Ojca Pio napisany do swojej duchowej córki, do Gracielli. Bardzo wiele wątków takich typowo, myślę, że każdy z nas słuchając tego listu czuje jakąś taką wielki zapał, taką radość franciszkańską, takie pragnienie oddawania wszystko Panu Bogu. Przecież to nasze życie ma być takie otwarte z Jego łaski. Kiedyś słuchałem, jak opowiadał pewien bardzo pobożny kapłan, który mówi, ja nie wstaję z łóżka, ja po prostu się zwlekam z tego łóżka i najpierw, zanim moje stopy dotkną podłogi, to najpierw dotykają mi kolana. Klękam na chwilę przed Jezusem i dziękuję Mu, że mogłem się obudzić i proszę Go, aby ten dzień był według Jego świętej woli przeżyty. Poddaję Mu się, poddaję się pod panowanie Jezusa, Jego woli w naszym życiu. Dopiero później idę do toalety, dopiero później jest modlitwa poranna, ale to pierwsze przedstawienie się Panu Bogu, powierzenie Mu wszystkiego, co mam, mówi ten ksiądz, że dla mnie to jest bardzo ważne. Może to jakaś podpowiedź dla nas. Ta Gracjella, wiemy, że należała do świeckiego zakonu franciszkańskiego. Chciała żyć tym duchem biedaczyny z Asyżu. Ciekawe, dużo różnych myśli tu jest. Ojciec Pio pisze o efektywności ewangelizacyjnej. Dziś wydaje nam się, że mówimy o nowej ewangelizacji, by wracania do pierwotnej, takiej niesamowitej wrażliwości. Po co, aby ludzkość mogła powrócić do światła wiary? Ludzkość. Dzisiaj często narzekamy, mówimy, że ludzie są pogubieni i bardzo często to jest prawda, ale może za mało potrafimy powiedzieć, co z tym zrobić, by ludzkość mogła powrócić do światła wiary. Oby w nas, spoglądając na nas, inni mogli zobaczyć, że nie jesteśmy tylko fajnymi ludźmi, że mamy jakiś pomysł, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy sumienni, prawdomówni, religijni nawet, ale że jesteśmy ludźmi wiary, otwarci na Boży głos, na Jego wołanie, na Jego zaproszenie nas do świętości. Ojciec Pio też mówi o celu pielgrzymowania. Bardzo często dzisiaj ludzie biegną, gdzieś idą. Zauważamy to, zwłaszcza gdy przybywamy do jakichś większych miast. Czujemy się, jakbyśmy byli jakimiś mrówkami, które gdzieś biegną bardzo często ci koło nas nie wiadomo gdzie. Gdzieś samochód zwalnia, zaraz próbują trąbić, denerwują się, bo przecież paręnaście sekund stracą. My mamy cel pielgrzymowania. Naszym celem pielgrzymowania jest niebo i zrobimy wszystko nie po to, by załatwić konkretne, codzienne nasze zobowiązania, ale po to i tak sobie ustawić te zobowiązania, tę naszą codzienność, aby dotrzeć do nieba. Bardzo się cieszę, że ojciec Pio w pewnym momencie, powołując się na świętego Franciszka i świętą Klarę, przytacza dwie ciekawe historie, które ukazują, jak bardzo Boża opatrzność czuwa nad nami, czuwa nad osobami, które oddają Mu się zupełnie. Mówi o tych sytuacjach, które się wydarzyły w klasztorze, gdzie przełożono była siostra świętego Franciszka, święta Klara. Jedna, która się wydarzyła poprzez też przyczynę siostry Cecylii, która była w klasztorze magazynierką żywności. Święty Stygmatyk przytacza tą historię, że kiedyś w klasztorze jadano jedynie chleb i to na obiad. I właśnie tego chleba zabrakło. Jeden bochenek powstał i wtedy Klara mówi, dobrze, mamy jeden bochenek, musimy się podzielić z naszymi braćmi, z kapłanami, którzy nam służą, podzielmy ten bochenek na pół. I mówi, ale siostry, połowę oddajmy naszym braciom kapłanom. Wiemy, że zakon kapucyński był zakonem żebraczym, który utrzymywał się z kwestowania, z wychodzenia do ludzi, z życia, z Bożej opatrzności. Tą połową, która nam pozostaje, podzielmy się. Podzielmy ten kawałek na 50 części, wtedy 50 sióstr było we wspólnocie świętej Klary. I mówi, ale do tej siostry, która miała to uczynić, idź, zrób to koniecznie. A sama święta Klara udała się na modlitwę do Jezusa, by wzdychać, aby nie zabrakło pożywienia. Święty ojciec Pio pisze, że siostry postanowiły żyć z Bożej łaski. Czy dzisiaj to słowo jeszcze jest, nie chodzi popularne, ale czy ono w ogóle jest gdzieś przyjmowane przez nas, że nasze życie jest z Bożej łaski? To, co się dzieje w naszych rodzinach, czy jest z Bożej łaski? Czy my jako kapłani, siostry zakonne, wspólnoty ewangelizacyjne żyjemy z Bożej łaski, czy może z jakiegoś dobrze ułożonego programu duszpasterskiego, czy z czegoś podobnego? Z Bożej łaski, to znaczy każdego dnia pytać, Boże, czego chcesz ode mnie? Co mam uczynić? Czy mam uczynić tak jak zawsze? Czy mam uczynić tak, jak się Tobie podoba? Wiemy, że historia się zakończyła szczęśliwie. Ten chleb się pomnożył. Każda mogła zjeść tyle, aby zaspokoić swój głód. I druga historia z oliwą. Podobna sytuacja, zabrakło oliwy, dzięki której miano przygotować pożywienie, zwłaszcza dla chorych, cierpiących sióstr. I święta Klara mówi, trzeba działać. Najbardziej potrafimy. Wzięła, umyła ten zbiornik, przygotowała dla brata Bentivengi, który miał wyruszyć, kwestując właśnie, by prosić o to, aby dobrzy ludzie napełnili go oliwą. Gdy brat przyszedł po pusty zbiornik na oliwę, zauważył, że on jest pełny. Zdenerwował się i mówi, jak to może być? Takie numery, takie żarty sobie robić, ale w tym czasie święta Klara się gorąco modliła, aby Pan Bóg zainterweniował. I tak się stało. Zaczęto szukać kogoś, kto mógłby przyjść, wejść, pomóc. Nie znaleziono nikogo. Pan Bóg działa swoimi sposobami, jeśli człowiek jest dla Niego otwarty. Wspaniałe historie pokazujące, że to nie tylko w życiu naszym liczy się to, co my uczynimy, jesteśmy zdolni uczynić naszymi dłońmi, naszym sprytem, naszymi zdolnościami, naszą pracowitością, ale otwierajmy się na Jezusa, na Jego łaskę. Patrzmy często na krzyż, jak Jezus ma ręce otwarte dla nas, przybite co prawda do krzyża, ale otwarte, jakby chciał nas przytulić, powiedzieć, nie bój się, jestem z Tobą, jestem, by Cię wspierać. Wiele fajnych myśli w tym liście znajduje się także. Pio pisze o tym, że świątynia asyska w Asyżu została dotknięta, została wypuryfikowana, została tak jakoś wyczyszczona, wygładzona pocałunkami pokutników, którzy wypolerowali właśnie ściany tego kościoła, które wyglądają dzisiaj jak marmur czy alabaster, tak się mienią, tak się świecą. Pielgrzymi wyczuwali, że jest to szczególne miejsce. Przychodzili tam, by gorąco się modlić. Po co przychodzę do świątyni? Czy chcę się tam spotkać z Bogiem, chcę się modlić, zawierzyć? Powołuje się ojciec Pio na boski dogmat obcowania świętych w Kościele Jezusa. Obcowanie, przebywanie, trwanie, dzielenie się dobrem, które Bóg nam daje. Chcemy przychodzić. Chcemy to czynić w jaki sposób? Ojciec Pio podaje trzy takie drogi. Przez pokorę, zaufanie i wiarę. Pokora, zaufanie i wiarę. Do czego jest nam najbliżej z tych trzech rzeczy? Pokora, zaufanie, wiara. Może potrzeba po kolei szukać, a może dobrze wszystkie razem przyjąć, powierzyć się Jezusowi, a jednocześnie odcinać się od tego, co nam świat próbuje wrzucić, czym próbuje zająć naszą głowę. A może nie tylko już głowę, ale i nasze serce, może i nasze siły, może i nasze pomysły. Idźmy do Jezusa. Działajmy tak, jak On chce, a świat wtedy będzie musiał się zderzyć nie z naszymi planami, z naszym widzimisię, z wolą Bożą, z tym, co Najwyższy chce przynieść. Biedne są zagubione dusze, pisze ojciec Pio, które rzucają się w wir światowych trosk. Na koniec ojciec Pio mówi, aby kontynuować w swoim życiu wzrost cnoty, a wtedy wasze miłosierdzie i wasz zapał zaprowadzi na prostą drogę te dusze, które błądzą. Może nie szukajmy jakichś dróg szczególnych nawracania tych, którzy się pogubili, ale właśnie tak jak ojciec Pio mówi, żyj Bożym miłosierdziem i bądź pełna Bożego zapału do pracy. Tego wam i sobie, kochani, życzę. Pokój i dobro.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.